Słuchaj, mamy nominację do Złotych Malin, czyli nagród dla najgorszych filmów roku, takich antyoscarów i patriotycznie według bukmacherów polskie 365 dni ma szansę na najwięcej wyróżnień. Ale jeżeli kiedykolwiek powstaną podcastowe Oscary, takie podskary, no to musisz nam teraz wszystkim udowodnić, że nagroda za najlepszy dżingiel oryginalny należy się nam. Jedziesz.
Kuru, poczekaj. To nie browar. I jak podkaścik to? Futura, futura, futura.
Kurde, tego się nie spodziewałem, ale poczekaj, jeszcze dodam takie profesjonalne.
Sponsorem Futura Podcast jest Oppo.
A tak myślałem, pięknie, żeby tak zarzucić. No pięknie. Tak, pięknie, pięknie. Co tam u ciebie, Bartek?
Ojej, wiesz co, ja sobie nawet zapisałem rzeczy, o których chciałbym ci tak powiedzieć, bo się zmieniło trochę. Ja mam jakoś więcej energii zawsze, kiedy 15 minut, dosłownie 15 minut spałem i strasznie przed, jak pośpię sobie te 15 minut przed podcastem, dużo mam jakiejś takiej energii, jakiegoś takiego życia w sobie. Informacji mam dla ciebie sporo, takich moich prywatnych. Staram się odpoczywać, w sensie mój odpoczynek polega na tym, że pierwszy raz od roku zrobiłem sobie 2 dni pełne wolnego, więc u mnie to już jest szał, być może tyle energii, tyle życia dzisiaj. Jak dobrze wiesz, kupiłem już obiecanego jakiś czas temu Justynie MacBooka Air z M1, rozbudowany o dodatkowe 8 GB RAM, więc mamy tam 16, no i tak liczę, że ten MacBook na te 5 lat powinien Justynie wystarczyć. No ta 12 była już 5-letnia i ona już powoli nie domagała, tym bardziej po prawie 400 cyklach ładowania, więc dziewczyna się ucieszyła, to będzie taki po prostu prezent z okazji wcześniejszej, z okazji Dnia Kobiet. Kolejny temat, pytałeś mnie, co to za napój jest, to nie jest lokowanie produktu. Słuchaj, ja jestem teraz na takiej diecie, dzisiaj mija 7 czy 8 dzień, jak przeszedłem na dietę. Fajnie, bo zjechałem już z bardzo dużo, moich 74 kilo na 71,8, no i tak chciałbym zejść do 68. I zamiast energetyków, o które już tak wszyscy mi walili, nie pij energetyków, świństwo, ja wiem, papierosów też nie powinniśmy palić, ale cóż, przeszedłem na jerbkę, to jest taka jerbka średnio zdrowa, ale mam wrażenie, że zdrowsza od tych wszystkich energetyków, nazywa się Club Mate, to jest do kupienia w Lidlu, kupiłem sobie na początek na spróbowanie 2 sztuki, owaliłem te 2 sztuki w ciągu 1 dnia i następnego dnia pojechałem do Lidla
2 zgrzewki.
I kupiłem jej 22. No i sobie tak pijam teraz 1 albo 2 sztuki dziennie. Bardzo smaczne, bardzo fajne i chyba lepsze niż jakikolwiek inny energetyk.
Ale powiem ci, Bartek, że ja to uwielbiam, takie uczucie. Zawsze jako dziecko mi się podobało, jak na przykład moi rodzice jeździli do Makro i kupowali czegoś całą zgrzewkę. I tak mam do tej pory, że jak na przykład, nie wiem, kupię sobie gdzieś całą zgrzewkę coli albo, no teraz już rzadko, ale jakichś batoników musli czy coś i mam to zawsze pod ręką, mi się wydaje, że to się nigdy nie skończy. To jest tak zajebiste uczucie. Dlatego jak byłem mały, to jednym z moich marzeń było pracować w sklepie, bo wyobrażałem sobie wtedy, że to wszystko można tak normalnie jeść. No i pewnie zdaniem niektórych można, ale no oficjalnie bądźmy grzeczni. Nie spełniłem tego marzenia, jakby coś. Nie udało się.
Tak.
Coś zrobiłem źle.
No, powiem ci, że ja też tak mam, więc jak kupuję nowego iPhone'a, to nie kupuję jednego, kupuję 20, w razie czego, żeby już nie trzeba było go ładować. Oczywiście żartuję, kupuję ich 30. Słuchaj, jeszcze tylko jedna taka faza, zauważyłem, że tak jak mówiłem, ja nie mam jakiejś ogromnej fazy na kupowanie ciuchów, na wydawanie, nie wiem, na spodnie 1000 zł, na bluzy, jak wiem, niektórzy jakiś tam młodsi youtuberzy wydają na koszulki 1000 zł, ale zauważyłem, że mam jedno zboczenie na punkcie ciuchów, mianowicie buty. Nie wiem, co mnie odwaliło w ostatnim czasie, ale zacząłem, nie byłem świadomy tego, że zacząłem kolekcjonować buty i mam z tym straszny problem. Czuję się trochę jak kobieta, bo powoli liczbą dobijam do mojej żony. Ostatnio sobie usiadłem, policzyłem 20 par praktycznie nowych butów. No i to już jest jakiś problem, więc zaprzestałem i mam nadzieję, że też nie będę. Zatem ogólnie zmieniam swoje życie, dietka, niekupowanie butów, więcej uśmiechu na ustach, bo niektórzy mówią, że mało się uśmiecham. A co tam u ciebie, Michałku, mój drogi? Bo wiem, że teraz, ciężko.
Tak, ty powinieneś teraz boso przez świat chodzić, może tak wiesz, skoro już jarba i zdrowy tryb życia.
Nie antycejrowski, no.
po tych dziurach wrocławskich. Co u mnie? U mnie jest niedobrze, tak. Jestem kłębkiem nerwów ogólnie, bo przytłaczają mnie różne formalności życiowe. Bartek, nawet ty mi proponowałeś, dobra Michał, to zróbmy jedno futurę w tym tygodniu, nic się nie stanie, ale powiedziałem, że dla mnie to takie pogadanie sobie na antenie to jest i tak odpoczynek, taka świadomość, że teraz przynajmniej nie muszę odbierać 76 telefonu, jeżeli ktoś do mnie zadzwoni dzisiaj, to jest naprawdę czysty relaks. Z takich przyjemności to udało mi się samochód znaleźć wreszcie, bo wcześniej właściwie nie potrzebowałem samochodu, teraz szukałem czegoś, co nie będzie super drogie i ekskluzywne, bo i tak nie mam go gdzie parkować, no ale jako, że codziennie jeżdżę do swojego studia i będę też jeździł na budowę, jak dobrze pójdzie, to szukałem czegoś przez 2 miesiące, udało mi się takiego fokusika znaleźć, więc bardzo fajnie. Też chwała Bogu, że nie wiem, czy wiecie, ale teraz samochodów, nie wiem, czy wszędzie, ale chyba nie trzeba rejestrować, przerejestrowywać, tylko wypełniasz tak. jakiś tam formularz na gov.pl, o zmianie właściciela i Fajrant, więc super. Skończyłem Hyrule Warriors wreszcie. Szkoda, bo taka taka muska przy napierdzielaniu tysięcy wrogów naprawdę mi się pomagała zrelaksować i uspokajała mnie. Może coś jest nie tak z moją psychiką, skoro takie rzeczy mnie relaksują. Chociaż podobno, nie wiem czy słyszeliście, w niektórych miejscach otworzyły się takie lokale, gdzie wynajmujesz sobie pokój urządzony jakimiś tam tanimi meblami, jakiś tam stary telewizor, takie rzeczy. Dostajesz baseball i przez pół godziny na przykład możesz napierdzielać, żeby się wyładować. Nie próbowałem jeszcze, ale przypuszczam, że sprawdzę, bo brzmi to jak naprawdę no, dobry pomysł, coś, co nie jednej osobie się przyda.
Mówisz to dosłownie dzień po tym, jak powiedziałeś, że z Adą przyjedziecie do nas. Tylko baseballa nie bierz mi na chatę.
Kupimy na miejscu.
Dobra.
No i co do gier, to myślę, że teraz sobie wrócę do Pokemonów, których nie skończyłem, bo teraz niedawno był pokaz nowych Pokemonów, tak wróciła mi zajawka i przejdę jeszcze Control na PS5, bo tam było w plusie, też sobie obiecuję od dawna. I słuchaj, mam taki bardzo fajny gadżet do konsoli, o którym zrobię film, nie chcę mówić za bardzo jaki, ale efekt wow jest całkiem mocny, szczególnie w połączeniu ze Switchem i to wcale nie są LEDy i kolorowe lampki do Switcha, nie, to jest coś, co wpływa na to, jak się wygodnie gra. I co tam jeszcze? Wrzuciłem sobie ten 30-minutowy film na kanał i jestem przytłoczony pozytywnymi komentarzami. To też mi bardzo pomaga, żebym
mówiłem
nie załamał się do końca.
Mówiłem ci.
Jak ktoś nie widział, tak, to był film tydzień spędzony z PSP w 2021 roku. Nie spodziewałem się, że ktoś wytrzyma ze mną pół godziny w formie bez Bartka, w związku z czym dziękuję bardzo za komentarze. A tak ogólnie to co? Z takich newsów życiowych, krajowych, światowych, no to Amazon ruszył w Polsce dzisiaj, kiedy to nagrywamy.
No ja wiem o tym Amazonie, no to już
ile
cały
kupiłeś?
Twitter ten, że... Wiesz co, nic nie kupiłem, bo ja już jestem po ostatnim zakupie. Przyszły dzisiaj nowe konwersiki, od lat nie chodziłem w trampkach i wiadomo, jak to kto tam mówi, że my mamy teraz kryzys wieku średniego, więc tak, kupiłem sobie trampki i jestem z nich bardzo zadowolony, ale na Amazona wchodziłem, nic jeszcze nie kupiłem. Być może kupię, ale wiem, że tam na Twitterze głośno i szumnie mówi się o samym Amazonie.
Tak, widziałem, że też raczej negatywnie, ale ja się tam nie spodziewałem, że będzie jakieś wielkie, uroczyste otwarcie, super oferta, no bo bez przesady. Dla mnie Amazon na pewno nie będzie takim teraz pierwszym wyborem, jak będę coś chciał kupić, no bo to jest jednak światowy gigant, a bardziej też w moim interesie jest to, żeby funkcjonowały jednak różne sklepy, a nie żeby na całym świecie był tylko Amazon, ale przyznaję, że na Amazonie często są różne przedmioty, których nie mogłem kupić nigdzie indziej w Polsce, na przykład jakieś światełka do wideo, które poza Amazonem ciężko było zdobyć. Tanie rzeczy, dobre rzeczy, taki trochę dla mnie to jest taki lepszy AliExpress. To znaczy, że jak czegoś nie ma w polskich sklepach, to też zaglądam do Amazona i nieraz tam to rzeczywiście jest.
Tak, no wiesz co, więc mniej więcej tak to działa, że no, wspierajmy polskie biznesy, wspierajmy to, co się dzieje u nas w Polsce, więc starajmy się jeszcze tam nie odchodzić od Allegro, tylko kupować na Allegro, a nie tylko na Amazonie. Mniej więcej to można powiedzieć tak, nie kupujmy Apple'a, kupujmy Mark, jak to się nazywa ta firma? Kruger & Mats, tak. Więc kupujmy Kruger & Mats,
Mark & Spencer,
aby wspierać polskie nazwy polskich sklepów. Tak, gorąco polecam. Kruger & Mats, firma nie do zajechania.
Właśnie dlaczego te polskie, w cudzysłowie, firmy mają takie nazwy te technologiczne? Dlaczego Manta? Dlaczego Kruger & Mats? Dlaczego nie Jaskółka? Dlaczego nie Polonez? Dlaczego nie... nie wiem,
no
butelka.
Bo to by się nie wybiło. No ja nie wiem, czekaj, gdzie to było, że Rizert jest polskie, któreś tam te takie dosyć
no jest,
znane.
Rizert jest polskie. No, Krop.
No właśnie, to dlaczego nie nazywa się, nie wiem, rezerwacja albo zarezerwowany, cokolwiek innego. Nie nazwą się tak, bo wiadomo, że to nie brzmi światowo. My również moglibyśmy się nazwać swojskie rozmowy, a nazywamy się Futura Podcast. No wiadomo, no teraz na wszystkie słowa polskie szukamy zamienników angielskich, co nie zawsze jest dobre. Ja zawsze to negowałem, ale z racji tego, co się dzieje na świecie, tego, co się dzieje w internecie, to jednak to też w głowie się zakorzenia i czasami zamiast użyć słowa polskiego, używam słowa angielskie. I to też nie jest fajne. I jestem tego świadomy.
Ja też tak mam ostatnio. Okay. Ostatnio z Adą coś tam gadaliśmy o ładnych polskich słowach i zacząłem tak kisnąć sam z siebie, bo jedno z moich pierwszych myśli o ładnym polskim słowie było, uwaga, ketchup. Więc gratuluję sam sobie mojej niesamowitej inteligencji.
Ketchup i zamiast chipsy były chipsy.
Ciperki się mówi.
Ciperki, no tak, ciperki.
No. Dobra, przejdźmy powoli do tematu głównego dzisiejszego odcinka. Niedługo, z tego co wiem, wychodzi seria Oppo Reno 5 w Polsce, ale przed tym wyszły jeszcze inne smartfony i troszkę o taki temat chcieliśmy zahaczyć, ponieważ po pierwsze jest taki smartfon, może słyszeliście, Samsung Galaxy S21 Ultra. I można Samsunga, no spoko, jakby niewiele tracisz. Nie no, można Samsunga lubić, ale można też nie lubić. Mnie naprawdę ani jedno, ani drugie nie przeszkadza, ale trzeba przyznać dwie rzeczy. Po pierwsze, S21 Ultra ma jeden z najbardziej wszechstronnych, no i po prostu najlepszych aparatów w smartfonach. Po drugie, ten aparat jest zdecydowanie lepszy od aparatów S20 Ultra sprzed roku, bo wtedy Samsung się dopiero tak uczył, jak dopierniczyć z cyferkami w aparacie, ale jednocześnie zrobić z tego coś, co jest naprawdę sensowne, a nie tylko ma 500 tysięcy milionów megapikseli. Po drugiej stronie znajduje się DxO, czyli firma, która kiedyś robiła oprogramowanie do edycji zdjęć, kiedyś też zrobili własną kamerę, ale ostatecznie stali się taką wyrocznią w kwestii oceny aparatów. I to nie tylko w smartfonach, bo testują też obiektywy, kamery, lustrzanki, sztaminy bezlusterkowce, no generalnie wszystko, czym się da zrobić zdjęcie, ziemniaki też, jak to niektórzy mówią, że zdjęcie się ziemniakiem. I słuchajcie, DxO ma opracowane takie zunifikowane testy, one zawsze są takie same, więc łatwo w nich coś porównać i największą popularnością cieszą się u nich testy aparatów w smartfonach właśnie. Na pewno no, wielokrotnie słyszałeś albo miałeś też na swoim kanale na YouTubie w komentarzach różne opinie, że bo ten telefon miał w DxO tyle, a tamten miał tyle, więc ten jest pewnie lepszy, nie? No i od paru lat po pierwsze o każdej ocenie aparatu w danym telefonie piszą wszystkie media technologiczne. Po drugie, jeśli ocena jest pozytywna, to producent też się tym bardzo chętnie chwali. Często nawet na wydarzeniu premierowym na przykład, bo to jest duża rzecz ogólnie. A po trzecie, DxO zaczęło nawet współpracować z producentami smartfonów, żeby ich aparaty były lepsze. Tylko no właśnie, czy tym testom DxO można ufać? Czy na pewno właśnie tak to działa? Bartek, powiedz może, jak traktowałeś tę ocenę DxO parę lat temu, jak dopiero zaczynał się ten cały szał na to? I jak traktujesz teraz?
Wiesz co, na początku, kiedy DxO Mark wchodziło, ja smartfonami od zawsze się interesuję, ale kiedy odkryłem DxO Mark, byłem świadomy, że faktycznie to miało przełożenie, przynajmniej jak tam rozpoczynałem swoją przygodę na YouTube, miało to w jakimś stopniu przełożenie na faktyczny wydźwięk i obraz tego, co dany smartfon sobą reprezentuje. W kolejnych latach mam wrażenie, jakby ta granica pomiędzy jednym a drugim telefonem zaczęła się zacierać. Ja, wiesz, może nam to teraz tak głupio mówi się, no bo przecież nam też sporadycznie raz na kwartał zdarzy się współpracować z jakimś producentem. No jednak my, mam wrażenie, no oznaczamy, jeżeli materiał jest sponsorowany albo no, dostajemy jakąś gratyfikację finansową od producenta, no to oznaczamy w opisie filmu, że materiał powstał przy współpracy z daną marką. Z drugiej jednak strony ja recenzję nie traktuję jako jakikolwiek materiał sponsorowany, więc jeżeli jest recenzja, to jest moja opinia i niezależnie co by się działo, no to będę mówić tak jak w istocie jest. Mam wrażenie, że na DxO Mark tego brakuje, czyli jasno oznaczone, że dany telefon za na przykład za daną promocję albo za dane umieszczenie, nie wiem, zostało posmarowane, nie mówię ile, bo to nie o to chodzi, tylko żeby, wiesz, nie wprowadzać klientów w błąd. Ja DxO Mark od paru lat kompletnie się nie wzoruję na nich, nie patrzę na te rankingi. W sensie patrzę, ale na pewno nie uwzględniam ich w przypadku omawiania telefonu, bo już wiele razy mi się zdarzyło, że dany telefon był oceniany słabo albo telefon, który ma stosunkowo według mnie subiektywnie słabszy aparat, był wyżej w danym rankingu i wiesz, no ja mogę tylko wyrazić swoją opinię, ale ja się w dużej części tych całych rankingów z DxO Mark kompletnie nie zgadzam.
No to trochę podobnie jak u mnie, bo ja na początku miałem mega szacun, jak na przykład pojawiała się gdzieś informacja, że ten i ten telefon, który wyjdzie za 2 tygodnie, pobił wszystkie rekordy DxO Mark, to już tam po prostu skakałem, sikałem po gaciach, żeby go tylko przetestować, żeby porobić zdjęcia. Później miałem tak, że nie do końca ufałem, ale wierzyłem, że jeżeli jakiś telefon ma dużo punktów, to na pewno jest super, a jak ma mało punktów, to jest słaby pod tym względem. A teraz już zupełnie nie zwracam uwagi. A mówimy o tym dlatego, że według ostatniego testu DxO Mark aparat z Galaxy S21 Ultra, tak jak mówiliśmy, świetny i dużo lepszy od tego zeszłego roku, dostał mniej punktów od aparatu z S20 Ultra sprzed roku, co jest bardzo śmieszne. W ogóle może przedstawię ten, jak się prezentuje w tej chwili czołówka głównego rankingu aparatów na DxO Mark. Mamy tak.
Poprosi.
Na pierwszym miejscu Huawei Mate 40 Pro Plus. Dalej, Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Huawei P40 Pro, Vivo X50 Pro Plus, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 12 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, Oppo Find X Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra, Honor 30 Pro Plus, iPhone 11, tam jeszcze Mate od Huawei, iPhone 12, 12 mini. No i myślę, że tyle wystarczy. Czyli widać, że wielu marek tam po prostu nie ma, a te, które są, to tak jakbyś wstawił sobie gdzieś tam do algorytmu nazwy telefonów, kliknął random, sortuj jak tam wiesz, jak tam uważasz i po prostu tak to mniej więcej wychodzi, bo wszystkie te telefony, przypuszczam, robią dobre zdjęcia. W ogóle w tych czasach to nie jest jakoś specjalnie trudne, żeby telefony robiły dobre zdjęcia. No, ale właśnie to, w jakiej to jest przedstawione kolejności, a to, jak ludzie oceniają te telefony, czy jak jakieś testy recenzenckie oceniają te telefony, to troszkę się tak nie zgrywa w całość.
Tak, wiesz co, ja też zauważyłem, bo też jestem teraz na stronie DxOMark i widzę, że, albo nie wiem, nigdy nie zwracałem na to uwagę, ale jakby się trochę od tego czasu zmieniło. Tak jak powiedziałem, ja już od jakiegoś czasu za bardzo się tym nie sugeruję, ale widzę, że mamy top punktów nie tylko jeżeli chodzi o aparaty, ale mamy również top punktów jeżeli chodzi o smartfony, jeżeli chodzi o wideo, jeżeli chodzi o smartfony do selfie, jeżeli chodzi o smartfony do audio, więc to się bardzo rozbudowało. Mhm. I teraz pytanko, czy to jest tylko i wyłącznie dla potencjalnego czytelnika, widza, aby pomóc mu, czy może po prostu dodatkowe rankingi to dodatkowe zyski z promowania takiego, a nie innego telefonu?
No, jeżeli tam byś sobie kliknął głębiej, to będziesz rzeczywiście mógł przeczytać jakiś test DxO w całości, ale powiem ci w tajemnicy i tak samo naszym słuchaczom, że tego się, kurczę, nie da czytać. W sensie to jest na tyle techniczne, zawykresowane i po prostu nudne, że normalny człowiek nie wyniesie z tego właściwie nic. Moim zdaniem te oceny DxO to jest właśnie coś typowo, żeby producent na przykład na pudełku telefonu mógł sobie wstawić naklejkę, pyk, rekordzista numer 1 DxO Mark. I teraz pytanie, bo mi na przykład się wydaje, że czy tam ktoś smaruje bezpośrednio za liczbę punktów? Nie wiem. Natomiast, tak jak mówiliśmy, DxO niby pomaga producentom w robieniu lepszych aparatów. Tylko pytanie, czy pomaga w robieniu lepszych aparatów, czy aparatów, które sprawniej przejdą testy DxO Mark? W sensie, wiesz, to nie jest łapówka jako taka, tylko taki laboratoryjny, sterylny test nie zawsze odzwierciedla rzeczywistość i pogoń za tymi punktami jest bez sensu, no bo na co dzień jednak robisz więcej zdjęć zwykłych, nie wiem, zdjęć swojego pieska w różnych warunkach, a nie takich typowych fotek wyzwań, żeby sprawdzić, gdzie jest więcej ziarna, a mniej detali, a gdzie jest mniej ziarna, a więcej detali i tak dalej. Więc to zawsze mnie tak bardzo dziwiło. Dogrzebałem się też do takich informacji, że istnieje oprogramowanie o nazwie DxO Analyzer, które możesz wykupić dostęp sobie do niego i testować samodzielnie aparat, jeżeli ty jesteś producentem smartfona i nad tym smartfonem pracujesz. No i jakby wiesz, oficjalnie to jest po to, żebyś zrobił lepszy aparat. Nieoficjalnie, czy aparaty z czołówki rankingu DxO są najlepszymi aparatami dla ludzi? Czy DxO bierze pod uwagę wszystko? No średnio.
Dokładnie tak. Michał, wiesz co, ja mam wrażenie, że z tego typu rankingami to powinno być dokładnie tak jak z recenzjami w sieci. Każdy z nas opowiada na temat danego urządzenia w taki, a nie inny sposób. I ja, na przykład, kiedy pojawia się recenzja, zazwyczaj w Stanach Zjednoczonych recenzje urządzeń bądź jakiegokolwiek nawet oprogramowania pojawiają się zazwyczaj wcześniej niż w Polsce, to, że ja sobie obejrzę recenzję MKBHD, to nie oznacza, że ja teraz będę podświadomie wychwalać ten telefon, czy to urządzenie, bo Markus opowiedział o tym urządzeniu, że jest dobre. Nie, obejrzę sobie jeszcze inne filmy, obejrzę sobie 5-10 recenzji i potem wywnioskuję, wyciągnę sobie jakąś tam średnią, aby podjąć ostateczną decyzję, czy na przykład dany produkt warto jest kupować, czy też nie. Więc moi drodzy, niezależnie jak bardzo, nie wiem, cenicie sobie Michała zdanie, moje zdanie, Kuby Klawitera, Piża i wielu innych, Pawła Mozilli, spoko, ja to jak najbardziej doceniam, ale uwierzcie mi na słowo, że chyba lepiej będzie dla was, jak obejrzycie sobie kilka recenzji i wyciągniecie taką swoją własną opinię na temat tego urządzenia i nie wzorujmy się tylko na jednej recenzji, bo uważam, że to też nie do końca jest miarodajne, tym bardziej, że recenzje są zawsze, powinny być zawsze mocno subiektywne.
Tak, ja też sobie nie wyobrażam, żeby osoba, która miała rzeczywiście kupić jakiś produkt, smartfon często za 2, 3, nawet 4 tysiące złotych, obejrzała tylko jeden test, czy przeczytała jeden test i na tej tylko podstawie podjęła decyzję, no bo to absolutnie nie ma sensu, bo jak widać nie działają ani pojedyncze testy od jednej osoby, bo po prostu ludzie mają różne potrzeby, różne spojrzenia, ani tym bardziej takie testy laboratoryjne jak właśnie DxO, bo teraz tak sobie pomyślałem, że po pierwsze firmy poniekąd pewnie niektóre czują się zobowiązane, żeby wykupować ten program o wdzięcznej nazwie Analyzer i żeby mieć więcej punktów w tym DxOMark. I być może nawet niektóre wiedzą, że to się nijak nie przełoży na jakość kamery w ich telefonach, ale jednak chwyt marketingowy. Wiesz, o co chodzi? Odnoszę wrażenie, że DxO straciło resztki takiego sensu i wiarygodności w tym momencie, jak aparaty w telefonach zaczęły się rozrastać. No bo zobacz, jak mieliśmy kiedyś jeden obiektyw, to mógł robić dobre zdjęcia albo mógł robić słabe zdjęcia. No a później weszły szerokie kąty, weszły zoomy. I na przykład masz telefon, który ma świetny szeroki kąt, który DxO ma w dupie, ale nie ma aparatu z przybliżeniem, za który można dostać w DxO milion punktów. Ja pamiętam ten konkretny przykład, bo tak było z jednym z flagowców LG, gdzie oni jeszcze nie mieli zoomu, ale mieli szerokie kąty, których nie było właściwie nigdzie indziej. Wiesz, a ludzie też zwykle widzą wynik tego testu, widzą te cyferki, widzą liczby, ale nie wiedzą nawet, czy DxO testuje wszystkie obiektywy, czy tylko główny, czy właśnie selfie są w głównym rankingu, czy jednak nie, czy filmy są testowane razem, czy jest jakiś ogólny score, czy filmy są osobno, czy przybliżenie testują, czy rozmywanie tła. Wiesz, dawno już przestało chodzić tylko o jakość tego, jakie te zdjęcia są, ale chodzi też bardzo o funkcje. O funkcje, które są wybierane przez DxO jako najważniejsze. No i teraz pytanie, czy dla nas funkcje, które są najważniejsze, czy cechy zdjęcia, które są najważniejsze dla super profesjonalnych specy z DxOMark, specy od obrazu, czy dla nas też się one liczą?
Tak, wiesz co, pierwsze co przyszło mi na myśl to porównanie tych przedostatnich albo tych jednych z ostatnich Google Pixeli, które mogły pochwalić się tylko i wyłącznie jednym obiektywem, który pod względem oprogramowania no, robił cuda, jeżeli chodzi o zdjęcia, nie tylko zdjęcia w ciągu dnia, ale również zdjęcia przy gorszych warunkach oświetleniowych, czy na przykład moglibyśmy porównać go na przykład ze średniakiem od Xiaomi, który posiada szeroki kąt i teleobiektyw. A na przykład Pixel, który jest dużo droższy i ma fantastyczny obiektyw główny, nie ma teleobiektywu, zatem nie ma bezstratnego zooma i nie ma szerokiego kąta. I teraz w jaki sposób porównać dwa tego typu rodzaje aparatów?
No dokładnie, właśnie moim zdaniem nie da się tego zrobić, tu wszystko chodzi o indywidualne potrzeby, dlatego próba jakichś tam testów laboratoryjnych w tej chwili traci zupełnie sens. Teraz jeszcze mam taką małą dygresję, myślę sobie, że rzeczywiście tych aparatów w telefonach jest coraz więcej, ale wydaje mi się, że tacy zwykli użytkownicy, jak też patrzę po znajomych, są już totalnie skonfundowani i nie wiedzą, co się dzieje. I na przykład niektórzy kupują jakieś średniaki i nie wiedzą po cholerę im te trzy aparaty, bo jeden mają do mierzenia głębi, drugi mają makro i tylko trzeci zwykły. Spotkałem się już z wieloma takimi opiniami, gdzie ktoś, właśnie jakiś kolega mówi mi, ty, ale te trzy aparaty to jest bezsens, a we flagowcach jest na przykład 5, to już zupełnie nie wiem, po co to. I wiesz, takie osoby sobie nawet nie zdają sprawy z tego, że one akurat mają gówniane trzy aparaty, które są niepotrzebne, a we flagowcu mogą mieć takie, które rzeczywiście robią różnicę. Więc no, producenci smartfonów, miejcie się na baczności, bo przypuszczam, że może odbić się wam czkawką to, co w tej chwili robicie z tymi bezsensownymi wstawkami w stylu właśnie obiektywów do mierzenia głębi.
Tak, wiesz co, właśnie to jest ta różnica. Mi bardzo zależy na tym w recenzjach, kiedy omawiam telefony z jakiejkolwiek tam półki cenowej, żeby powiedzieć, że to, że na przykład dany telefon ma trzy obiektywy, w tym aparat główny, czyli szerokokątny, ultraszeroki oraz teleobiektyw z bezstratnym zoomem, to nie jest równoznaczne z tym, że jest aparat, który posiada jeden szeroki kąt i na przykład odpowiedzialny za makro i za głębi ostrości, bo moi drodzy, tych dwóch ostatnich również dobrze mogłoby to nie być, bo mam wrażenie, a wręcz powiedziałbym, że jestem przekonany, że te dwa pozostałe obiektywy to jest tylko i wyłącznie chwyt marketingowy i znowu się tutaj odniosę do Google Pixela. Google Pixel potrafi zrobić świetne bokeh, potrafi zrobić naprawdę świetnej jakości zdjęcie, nie potrzebuje dodatkowych obiektywów i skupiając się tylko na jednym aparacie.
No dokładnie, ja też bardzo często mi się obrywa w komentarzach pod filmami, gdzie mówię, że aparaty do makro są niepotrzebne, a ludzie mi odpisują, hej, ale ja robię zdjęcia makro, przecież to jest super sprawa. A zapominamy trochę, że wiele tych lepszych telefonów funkcję makro ma zaszytą w tym ultraszerokim kącie, że działa to zwykle jeszcze lepiej, bo ten ultraszeroki kąt ma lepszą jakość niż dedykowany aparat makro. Tak więc no trochę nie bardzo. I właśnie to rozbudowywanie się tych aparatów w telefonach, to, że jest tego tyle, że jeden telefon ma 5 aparatów, a kiedyś kurczę 5 telefonów miało jeden aparat na spółkę przyczepiany, to naprawdę współczuję osobom, które na co dzień tego nie śledzą, a się muszą teraz w tym połapać.
Tak, wiesz co, Michał, ja jeszcze znowu dodam jedną, moim zdaniem, bardzo ważną rzecz. Powiem to z autopsji, jeżeli chodzi o swoje doświadczenie. Mam wrażenie, że niektórzy No nie będę tutaj mówić jakichś konkretnych przypadków, bo nie znam, ale widzę czasami, na przykład ludzie mnie dopytują w komentarzach: Bartek, jakich obiektywów używasz, Bartek, jakiego aparatu używasz, co robi, że twoje filmy są takie spoko, jaki sprzęt. Moi drodzy, słuchajcie, ja jestem akurat tego typu youtuberem, który przechodził przez możliwość nagrywania filmów wszystkim, co się da, poczynając od ziemniaka, cebuli, kończąc na winogronach, potem przechodząc na tablet, tak, pierwsze filmy nagrywałem iPadem, iPhone'em, potem jakiś aparat za 2500 zł, teraz jestem na etapie nagrywania aparatem za 10 000 zł i może powiem Ci, Michał, że mógłbym sobie kupić aparat za 30-40 000 zł, tylko na ten moment jeszcze ja tego nie potrzebuję, bo nie sztuką jest kupić sprzęt, nakupować tego sprzętu nie wiadomo ile, a w ostateczności te zdjęcia, filmy nie będą może najlepszej jakości. Jak to, czekaj, nie pamiętam jak kiedyś ta seria się nazywała u Kuby Klawitera na kanale, więcej sprzętu niż talentu. Ja uważam, że to było bardzo spoko, bo to też pokazuje, że nie musisz wydawać nie wiadomo ile na sprzęt, żeby robić bardzo fajne prace w postaci zdjęcia, w postaci filmów, czy w postaci, nie wiem, jakiegoś tam montażu. Zaczynajcie od podstaw i dopiero w momencie, kiedy osiągniecie jakiś, nie wiem, pułap swoich możliwości i zobaczycie, że dany sprzęt nie domaga, że jest jakąś taką barierą, którą chcielibyście przeskoczyć dalej, wtedy inwestujcie w sprzęt, a nie, że pierwszy raz robię zdjęcia i kupuję sobie aparat za 15 czy 20 000 zł.
No, coś w tym jest. Ja niestety ogólnie bardzo lubię używać dobrego sprzętu, ale też nigdy staram się nie traktować tego, że nie mam czegoś jako wymówki, no bo to też nie jest tak, że jeżeli weźmiesz kamerę Reda za 100 000 zł i wycelujesz nią w gówno leżące w kałuży, to nagle się fiołka zmieni. To znaczy wszystkie te umiejętności wciąż musisz mieć i ewentualnie wynik będzie trochę lepszy, ale możesz bardzo dużo osiągnąć jeszcze korzystając ze sprzętu, który wcale nie kosztuje fortuny.
Oczywiście, że tak. Tak
jest. I też powiem Ci, że byłem, czy kiedyś, kiedy grałem więcej na gitarze, czy teraz jak nagrywam filmy, jak nieraz widziałem, co ktoś robił na przykład z moją...
Ty grałeś na gitarze?
No totalnie i to długo. Mam jeszcze gitarę. Ale wiesz właśnie...
Nigdy mi nie powiedziałeś o tym, no.
Bo Cię nie musiałem podrywać, a tak to wiesz, podrywało się na gitarę.
No i wiadomo, jak to Ada żoną Twoją została.
A żebyś
przyszedł
wiedział.
Pisarski, no. Zagrał pod oknem. Dobra, człowieku, zamknij już mordę. Okej, wyjdę za ciebie, idź już stąd.
Zobaczyła, że dobry model. No, tak było. No, słuchaj, ale w każdym razie właśnie jak widziałem, jak miałem na przykład swój pierwszy model gitary, wydawał mi się taki mocno średni, ja jeszcze za bardzo nie umiałem grać, wkurzał mnie trochę, zacząłem chodzić na lekcje gitary, wziął go mój nauczyciel i nagle, kurczę, co się dzieje? No, normalnie, wiesz, nic tylko na scenie z Ericiem Claptonem, a ja nie potrafiłem. Tak samo jak nieraz patrzę na to, no powiedzmy, że uważam, że dosyć opanowałem sztukę nagrywania materiałów filmowych aparatem Lumix GH5S, ale jak nieraz na YouTubie widzę, jakie ludzie robią rzeczy z tymi Lumixami za 10 000 zł, to po prostu mi szczena opada. I przypuszczam, że jakbym miał kamerę za 500 000, to nie byłbym w stanie zrobić czegoś takiego.
No nie, wiesz co, my jesteśmy akurat po naszym przykładzie, przynajmniej ja na pewno, ale ty też, my jesteśmy samoukami, tak, więc my dużo sobie siedzimy tam w necie, patrzymy, co zrobić, jak nagrać, jak ustawić oświetlenie i to jest spoko, ale ja też mam wrażenie, że kupowanie sprzętu, nie wiem, który byłby o wartości, nie wiem, mojego auta czy coś w ten deseń, to nie czuję się aż takim profesjonalistą, żeby inwestować tak duże pieniądze w to na razie.
Z założeniem na razie. Dobra, ty, ale wracając
na razie, tak.
Bo realizujemy jeszcze jakąś produkcję, która musi do tych złotych malin kiedyś trafić, czyli być...
A, no ja myślę. Głosujcie na nas.
Być na Netflixie. A swoją drogą taka ciekawostka, żeby nagrać film Netflix Original, czyli zlecony przez Netflixa, też trzeba używać jednego z certyfikowanych aparatów bądź kamer. Znaczy tam właściwie jest tylko jeden aparat dopuszczony, bodajże właśnie Lumix od Panasonica S1H. I spełnić mnóstwo wymagań dotyczących samego sprzętu. To znaczy, sprzęt nie jest najważniejszy, ale jeżeli nagrywacie film dla Netflixa, to jednak jest, bo nie nagracie go bez odpowiedniego sprzętu. Wracając do tego DXO. Oni z tego, co wiem, oceniają bardzo konkretne rzeczy, jak właśnie zaszumienie, ostrość i tak dalej, a my jednak sami podejmujemy decyzję, widząc, jak coś wygląda, czy zależy nam na tym, żeby było, tak jak już mówiłem, więcej szumów, ale też więcej szczegółów i widzisz, jak ktoś tam sobie daleko na trzecim planie dłubie w nosie, czy też mniej szumów, czyste zdjęcie, ale też mniej detali. Tak więc wszystko jest bardzo, bardzo mocno subiektywne, a to, że testy są takie same dla każdego telefonu, ma też ogromnie dużo wad, coraz więcej. Tutaj Marcin Połowianiuk ze Spidersweb zauważył, bo on też pisał o tym, o tej sytuacji śmiesznej z S20 Ultra i S21 Ultra, że w DXO liczą na przykład jakość zoomu ośmiokrotnego, gdzie w S21 Ultra jest bardzo pechowo, bo na nim ośmiokrotny wygląda źle, bo mamy tam jeden obiektyw 3 razy i jeden 10 razy, ale 10-krotny wygląda zajebiście. Dużo lepiej niż ten 8-krotny, co jakby w świecie zwykłych aparatów przeczy logice i zoomu cyfrowego, no ale tutaj tak jest. No i co teraz? Wiesz, to już się zrobiło zbyt skomplikowane, żeby porównywać aparaty wedle dokładnie tych samych zasad. I udało mi się dotrzeć jeszcze do jednej takiej ciekawej informacji. Są dwie firmy, które na pewno nie płacą DXO i o tym wiadomo. Są to Canon w świecie lustrzanek i bezlusterkowców i Apple. I powiem ci, że ani Canony, ani iPhony raczej nie okupują szczytów tego rankingu. I czy DXO im to robi po złości? No nie, ale to też moim zdaniem chyba najlepiej pokazuje, że to oprogramowanie od DXO do polepszania jakości aparatów w smartfonach jest do tego, żeby te smartfony miały lepsze wyniki w DXO. No bo przyznasz szczerze, że raczej iPhone 12 Pro Max ma lepsze sumarycznie aparaty do filmowania, takie prostsze w obsłudze, też jeżeli chodzi o rozpiętość tonalną, wiele cech niż widziałeś w jakimkolwiek Xiaomi. Albo, że nagra ci lepszy film niż nagrasz film Huawei. No bo taka jest prawda, nie? Obiektywna.
No, słuchaj, ja nigdy nie mówiłem i raczej nigdy nie powiem, że Xiaomi wypuściło kiedykolwiek najlepszy smartfon na rynku. Xiaomi, wszyscy wiemy dobrze jaki jest. Xiaomi wypuszcza świetny stosunek ceny do jakości. Oferują bardzo dużo za w ramach możliwości stosunkowo rozsądne pieniądze. Więc niezależnie czy tu mówimy o flagowcach, czy tutaj mówimy o telefonach ze średniej półki wysokiej, czy tam średniej półki niskiej. To są naprawdę bardzo dobre telefony, ale nie mogę powiedzieć o żadnym Xiaomi, który kiedykolwiek wyszedł, który zmiażdżył konkurencję i uważam, że dany model Xiaomi był najlepszym smartfonem w danym roku. No bo tak nie jest, więc mnie na przykład bawi, szczerze, że Mi 10 Ultra jest na przykład przed iPhone'em 12 Pro Max i to o 3 punkty. No sorry, tu już nawet nie chodzi o to, że to jest iPhone. Równie dobrze mógłbym tutaj powiedzieć, że to nie jest Samsung, tak? Więc dla mnie to nie jest do końca miarodajne. Wiecie co? Jeszcze Michał, tylko chwilę tak dodam od siebie. Mam wrażenie, że DXO Mark na rynku smartfonów, jeżeli chodzi o odbiór i ocenianie danego aparatu, to jest mniej więcej trochę tak jak Metacritic czy FilmWeb na polskim rynku. Mamy skrajne opinie, takie jak na przykład, jeżeli chodzi o opinie firm, ogólnie recenzentów, tych recenzentów w cudzysłowie mówiąc bardziej profesjonalnych, które wystawiają same dziewiątki i dziesiątki The Last of Us, część druga, oraz użytkowników, którzy wtedy po 2 minutach gry zasypali ten tytuł jedynkami. Więc moi drodzy, ja to mimo wszystko, tak jak wszystkie tego typu rankingi, bym raczej traktował z przymrużeniem oka, bo niejednokrotnie mi się zdarzyło, że film na FilmWebie miał ocenę krytyków 5,5-6. Okazał się w miarę przyjemnym, fajnym filmem, do którego zdarzało mi się powracać.
A stary, to powiem ci, że dla mnie i dla Ady to istnieje cała taka kategoria dobrych filmów na bezstresowe oglądanie w weekend i tam naszym głównym kryterium jest to, żeby ocena na FilmWebie była między 6,0 a 6,5 mniej więcej. Bo to są zwykle takie właśnie spoko, przyjemne filmy, przy których nie trzeba zbyt dużo myśleć, które nie są idiotyczne, ale są po prostu dobrą rozrywką i zupełnie nie rozumiem, jak dostałem właśnie jakieś skrajne opinie w stylu 1, ale też nie zawsze, zdecydowanie nie zawsze, film, na który będę miał ochotę, który będzie najprzyjemniejszy, to będzie ten, który ma ocenę 8,5 i jest na trzecim miejscu na liście najbardziej kultowych duńskich kryminałów o słoniach, na przykład.
No wiesz, i tutaj właśnie dochodzimy do konsensusu i do jakichś tam wniosków z całej naszej rozmowy. To, że krytyk oceniający dany film będzie patrzeć na to, na to, na to i na to, a potencjalny odbiorca, który pójdzie do kina na ten film, na te wszystkie elementy nie będzie patrzył, bo ja idę do kina albo, nie wiem, wypożyczam sobie film po to, żeby usiąść, odmurzyć się czasami i bezstresowo 2 godziny spędzić z filmem. A jeżeli krytyk zwraca uwagę, nie wiem, tutaj na grę cieni, tutaj na grę aktorską trzecioplanowego aktora, na co ja bym w życiu nie zwrócił uwagę, bo mi on lata, I potem suma summarum wychodzi na to, że on ten film ocenia na 5 na 10, a ja bym mu dał osobiście 8 na 10, no to tutaj dochodzimy do konfliktu interesów, bo dana osoba patrzy na zupełnie co innego, na co my w istocie moglibyśmy w ogóle nie spojrzeć podczas oglądania tego filmu.
No dlatego ja, kiedy oceniam aparaty w smartfonach, szczególnie aparaty w smartfonach, to staram się bardzo wczuć w rolę takiej osoby, która nie ma nowego telefonu co tydzień, nie czyta o tym przez parę godzin dziennie i aż tak bardzo się nie interesuje. Czyli jakby to, co mam w głowie, trochę staram się wywalić do kosza i nie patrzeć w ogóle przez ten pryzmat. Ale powiedz w takim razie zły, okropny recenzencie, który ma na wiele rzeczy inny pogląd niż większość zwykłych użytkowników. Jaka jest dla ciebie w takim razie najlepsza kamera, najlepszy aparat w telefonie? Niekoniecznie model, ale też jakby czym się charakteryzuje.
Wiesz co, ja po styczności i jako były użytkownik Google Pixela 2 XL, czyli mojego prywatnego telefonu, ja uważam, że oprogramowanie w dzisiejszych czasach robi wiele, bo wiadomo, że nie wrzucimy do smartfona jakiegoś totalnego wielkiego półkilogramowego czy tam kilogramowego obiektywu do aparatu, dlatego też nie możemy się tutaj tylko i wyłącznie skupiać na samym hardwareze. I w głównej mierze, co jeszcze raz to powtórzę, trzeba skupić się na oprogramowaniu, bo widzimy aparaty, które mogą się chwalić cyferkami pokroju, że przysłona taka, megapiksele takie, wielkość taka piksela. I co z tego? Jeżeli oprogramowanie jest do dupy, no to te zdjęcia nie będą robić szału, nie będą się wyróżniać na tle. A Google Pixel nigdy na papierze nie proponował i nie pokazywał nie wiadomo jak fantastycznych wyników, ale oprogramowanie Pixela na ten moment mam wrażenie, że jest niedoścignione i nie miałem dłuższej styczności z piątką Pixelem, więc nie mogę powiedzieć, ale te wcześniejsze modele, ja z aparatów tych flagowych byłem bardzo zadowolony i uważałem je jako jedne z najlepszych fotograficznych aparatów. Bardzo, bardzo pozytywnie wspominam też ostatnie Huawei serii, szczególnie P30 i mimo iż aparaty w Huawei'ach mają ten problem, że mocno przekłamują mocno przekłamują rzeczywistość, na przykład kiedy robimy zdjęcia nocne, tak cała reszta naprawdę wygląda spoko, choć niejednokrotnie, tak jak mówię, te zdjęcia są podkoloryzowane.
No w Huawei'ach to jest bardzo specyficzne, bo z tego co ja kojarzę, to oni próbują trochę, przynajmniej tak się tłumaczą, próbują oddać charakter analogowych zdjęć z aparatów Leica, z którą współpracują, a przynajmniej mówią, że współpracują, więc te zdjęcia wyglądają jakby był na nie nałożony jakiś filtr, nawet jak nie jest, no ale w większości osób to się podoba, no i znowu właśnie dochodzimy do tego, co kto potrzebuje, jaki kto ma gust. Jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tego oprogramowania i powiem ci, mała dygresja, mega mnie denerwuje, że ten świat właśnie profesjonalnych kamer, czy nawet nieprofesjonalnych, bardziej półprofesjonalnych i oprogramowania do edycji wideo jest tak bardzo w tej chwili w tyle za smartfonami. Smartfon mi rozpoznaje, czy mam przed obiektywem właśnie, nie wiem, słonia, pandę, czy budynek, czy samochód. Dopasowuję do tego parametry. Wiadomo, że fajnie mieć pełną kontrolę, ale jakby mi taki program do montażu na przykład posegregował wszystkie ujęcia po tym, co się na nich znajduje, albo jakbym tak samo łatwo mógł, nie musząc korzystać z green screena, mógł sobie zmienić tło, tak jak teraz w rozmowie z tobą zmieniłem na Messengerze na jakieś palemki, no to byłoby pięknie, a skoro Messenger, który jest aplikacją internetową, potrafi to zrobić w czasie rzeczywistym, no to dlaczego nie mam tej opcji w pieprzonym Final Cutie, który kosztuje 1500 zł? Boże święty, taki rant mały z mojej strony.
No, wiesz co, tak, ogólnie, jeżeli chodzi o samą postprodukcję, to też zauważyłem, że można zrobić naprawdę bardzo słabe ujęcie, wybrać nie najlepszy kadr, ale wiesz, jak mamy już rozdzielczość 4K albo 8K, jak dany smartfon będzie nagrywać i bardzo chcecie, choć ja nie przepadam za tym, to naprawdę w postprodukcji można zrobić wiele i czasami ujęcie, dany kadr ratuje się poprzez postprodukcję. No wiadomo, no nie mówię tutaj, kiedy są jakieś zdjęcia albo film mocno prześwietlony, bo z tego ciężko wyjść. Ale tak jak mówisz, faktycznie mam wrażenie, że za mało niektórzy skupiają się na tych dodatkowych rzeczach, które nie do końca są w pełni związane z samym hardwarem.
No, masz rację. A drodzy słuchacze, a propos jeszcze takiego ratowania ujęć postprodukcji, kiedyś obejrzycie sobie na YouTubie, poszukajcie czegoś w stylu How I Shoot Product Videos, filmów w tym stylu i tam zobaczycie, że prawie każdy super efektowny film, na którym, nie wiem, chipsy są podrzucane na różnych tłach, jest reklama Pringlesów taka niby, albo nie wiem, super imponujące ujęcie aparatu fotograficznego właśnie, one z ujęcia takiego poza kadrem, z ujęcia jak to wszystko powstaje, plany tego wyglądają jakby ktoś, kurczę, budował schron dla bezdomnych. Zawsze właściwie. To wygląda behind the scenes tak źle, tak śmiesznie, tak nieprofesjonalnie. Jest też taki jeden z moich ulubionych profili na Instagramie, który nosi nazwę Shitty Rigs i tam jest pokazane, jak w profesjonalnych produkcjach, po prostu w większych produkcjach też ktoś na przykład pcha 30-kilową kamerę wielką w wózku sklepowym, bo tak jest najłatwiej, bo skoro działa, to po co kombinować. Tak więc chyba puenta jest taka, że kreatywność tylko nas ogranicza.
Dokładnie. I tutaj znowu powracamy do tego, co mówiłem kilkanaście minut temu. Tu nie chodzi o to, jaki masz sprzęt. Jakkolwiek dwuznacznie to nie zabrzmi.
I czy masz analizer od DXO?
Tak. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Nie liczy się wielkość różdżki, a moc czarodzieja. I tak faktycznie jest również w przypadku aparatów fotograficznych, czy nawet aparatów w telefonach komórkowych. Więc więcej kreatywności, a nie patrzenia tylko i wyłącznie na to, ile dany sprzęt kosztuje.
Dobra, to myślę, że możemy w takim razie przejść sobie do polecajek już teraz. Co tam masz dla mnie?
Co ja tam mam dla ciebie? Słuchaj, no nie będę dzisiaj jakoś za bardzo kreatywny, ale tak jak mówię, od dwóch dni staram się odpoczywać, szczególnie wieczorami, żeby spędzać ten wolny czas z żoną. Powiem ci, że wróciliśmy na HBO, jeszcze parę dni mam. Mhm. Są wszystkie części Władcy Pierścienia i te dodatkowe części Hobbita osobno. Ostatnio przeszliśmy przez Władcę Pierścieni, Drużynę Pierścienia. Michał, ja dopiero zakodowałem sobie to w momencie, kiedy zacząłem oglądać ten film. Ten film już ma 20 lat.
Ale Bartek, powiem ci, sorry, że przerwę, ale ja też mam taki plan. Chcę wrócić do Władcy Pierścieni, bo ja zapamiętałem ten film, szczególnie pierwszą część, którą miałem jeszcze na płycie w czasach przedinternetowych. Oglądałem ją 35 razy przynajmniej.
Ja na VHS-ie jeszcze to miałem.
No właśnie, chyba możliwe, że ja też. Nie, chyba dwójkę miałem na VHS-ie, ale no. Chcę go obejrzeć i zobaczyć, jak się zestarzał, bo ja go zapamiętałem jako majstersztyk i później, nawet lata później, jak oglądałem Hobbita w kinie, to mi się wydawało, kurde, a w tym Władcy Pierścieni sprzed 15 lat to były jakieś takie ładniejsze te efekty specjalne. Chciałbym to sprawdzić.
Wiesz co, ja właśnie ci do tego przechodzę. No. Ten Władca Pierścieni... Ja wiem, że jeżeli sprawne oko będzie to oglądać w wyższej rozdzielczości, choć wiadomo, HBO Go nie oferuje nie wiadomo jak wysokich rozdzielczości, naprawdę jestem mega pozytywnie zaskoczony tym, jak ten film wygląda. Są oczywiście ujęcia, że widać, że jest to albo nagrywane gdzieś na green screenie, albo gdzieś tam postprodukcja mocno wjechała, ale naprawdę ten film trzyma się mega, mega dobrze. To jest film, z czego pamiętam, chyba z 2001 roku.
Mhm. Tak, tak.
I w tym samym roku, albo w podobnym czasie, powstała pierwsza część Harry'ego Pottera, Kamień Filozoficzny. W bardzo podobnym czasie, chyba rok później, powstał pierwszy Spider-Man z Tobim Maguire'em. I ja pamiętam, jak pierwszy Harry Potter były te elementy, które strasznie widziałem, że to jest CGI. Bardzo to było widać, szczególnie
na
Quidditchu. Na Quidditchu albo jakieś tam te potwory różne. To samo w Spider-Man. Było strasznie widać te walki z goblinem. Były bardzo, bardzo, bardzo widoczne. Z goblinem walczył w pierwszej części?
Tak, chyba tak. Oglądałem teraz Spider-Mana 2 na PSP właśnie do mojego filmu i powiem ci, że też zapamiętałem to jako coś lepszego, a tam jak on sobie lata pomiędzy wieżowcami, to wygląda to momentami gorzej niż cinematiki, scenki przerywnikowe w Spider-Manie Miles Morales na PS5. I mniej realistycznie.
Dlatego słuchaj, Michał, właśnie to ci mówię, włączaj sobie tego Władcę Pierścieni, bo moim zdaniem po 20 latach zestarzało się to bardzo, bardzo dobrze i nadal świetnie wygląda. Jako ciekawostka policzyliśmy z Justyną wczoraj, ile zajmie czasu obejrzenie, bo tam jest tak, 3 części Władcy Pierścienia plus 3 części Hobbita, wszystkie wersje reżyserskie, łącznie 6 filmów, 17,5 godziny. Więc jest co oglądać, o tak.
To macie wybór albo Władca Pierścieni i Hobbit, albo trylogia Sienkiewicza w wersji kinowej, bo też pamiętam, że zajebiście długie były te filmy. Co wybierzecie, to już zależy od tego, czy jesteście patriotami, czy też nienawidzicie Polski. No ja nic nie sugeruję. Też nic nie sugeruję, Bartek, jakie ty masz podejście. Ale...
Krugerenmatz.
Władcę Pierścieni obejrzę, na pewno obejrzę.
Tak, i jako druga polecajka, ty już dobrze wiesz, bo tam już ci na Messengerze wysyłałem foteczki. Skończyłem 3D World, skończyłem Bowser Fury. Jejku, jakie to jest świetne. Naprawdę, teraz jak tylko już znajduję tę wolną chwilę i tam, nie wiem, syna uśnie czy coś, od razu odpalam Mario Galaxy i oram kolejnego Mario, ale ten dodatek Bowser Fury jest tak świetny, jest tak świeży o dziwo. Przepraszam. Jest tak sympatyczny. W sensie widać ten powiew świeżości. Ja wiem, że tych gier z Mario wyszło naprawdę dużo i często, przynajmniej ja tak patrzę, co część myślę, nie, oni już nic nowego nie wymyślą, nie, to już tylko będzie kalka, już nic nie będą zmieniać. A ten dodatek do 3D World znowu czymś się różni. Jest jakaś taka inna formuła. Wiadomo, mam wrażenie, że też jest inny silnik graficzny, zupełnie inaczej umiejscowiona kamera względem 3D World, ale jest bardzo dobrze. Nie wiem, też niektórzy się tam chwalili, że w 2 godziny ofikali ten dodatek. Szanuję przeogromnie, bo mi zajęło ze 4-5 godzin, choć faktycznie część gry tam lizałem sobie ściany. Ale bardzo, 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 bardzo polecam. Słuchajcie, jeżeli macie Switcha, obowiązkowo 3D World i Bowser Fury. Gorąco, gorąco polecam. Przecudowna gra, tuż za Mario Odyssey w moim subiektywnym rankingu.
Tak, bo o podstawce już mówiliśmy, o dodatku rzeczywiście nie. Ja w tej chwili też ten dodatek kończę. Tylko się jeszcze odniosę szybko, bo tam tych gier z Mario rzeczywiście wychodzi mnóstwo. Ale żeby też nasi słuchacze, którzy się aż tak nie interesują, sobie nie pomyśleli, że to jest jak FIFA, to te główne części, czyli platformówki 3D, wychodzą tylko wtedy, kiedy twórcy rzeczywiście mają na nie jakiś nowy pomysł i mogą zaoferować coś nowego. Bo odkąd Mario wszedł w erę 3D, mieliśmy Mario 64 w 96, później był Sunshine w 2001, było Galaxy w 2007, Galaxy w 2 w 10, 3D World w 13 i Odyssey w 17. Czyli od 3 lat minimum te części powstają, tak więc myślę, że tam jakiegoś zmęczenia materiału nie ma i ja też na każde nowe Mario w 3D, tak jak na kolejne, mam nadzieję, że robi się jakieś Odyssey 2, czekam, no nie powiem z czym w ręku, ale pewnie sami już wiecie. Dobra, ja mam...
Z Joy-Conem.
Tak, dobre. Ja mam trochę mniejszą polecajkę dzisiaj, no bo jak wiadomo, teraz zostałem ogromnym fanem motoryzacji, więc zacząłem oglądać kanał takiego jednego gościa, który nazywa się Doug DeMuro. Nie wiem, czy słyszałeś, bo on tam ma ze 4 miliony subów, ale ja na przykład zobaczyłem go pierwszy raz parę tygodni temu dopiero.
Nie widziałem. Myślałem, że będziesz Fordy Focusy polecać.
To jeszcze nie wiem, ale ten gość w większości filmów pokazuje w takiej bardzo prostej, ale też ludzkiej, przystępnej formie super drogie samochody, które udostępniają mojego widzowie albo producenci tych samochodów, bądź takiego Marespa. I wiesz, ja się zawsze śmieję, że to jest ten gość, taki poczciwina, który recenzuje auto za 5 milionów dolarów, mając na sobie ciuchy warte w sumie 5 dolarów, bo dokładnie tak wygląda, nie? Ale to jest w porządku, bo to ma swój taki urok i dużo przyjemniej się tego słucha, niż jakby jakiś totalny boost ci wyszedł i opowiadał, że o, bo moje Lambo to zapierdziela. Tak więc jeśli chcecie wiedzieć, może nie wiem, niekoniecznie jak, na jakiej dokładnie zasadzie działa silnik Ferrari la Ferrari, ale chcecie wiedzieć, jak idiotycznie otwierają się drzwi w starych Lambo, albo jak wygląda totalnie absurdalny kluczyk od Pagani, albo jak niebezpieczny jest Dodge Viper, bo czego tam nie ma, albo za jakie śmieszne opcje dopłacić w nowym Porsche, czy tam jaki był najbardziej szalony super samochód lat 90. Takie rzeczy, takie ciekawostki nawet dla kogoś, kto się autami tak bardzo nie interesuje od strony technicznej, jak ja, to Doug DeMuro serdecznie polecam. Odcinki mają tak po 20-30 minut. U mnie ostatnio ciągle lecą w tle, bardzo relaksujące. I wiesz, to jest jeszcze, mi się podoba, że w świecie, w którym wszystko musi być piękne, profesjonalne te przebitki, czy jak się mówi birole, produkcja po prostu na miarę telewizji światowej i Top Geara, filmy tego gościa wyglądają jak produkcje telewizji regionalnej sprzed 20 lat. Znaczy, nie, bo 20 lat temu to był 2000 i Władca Pierścieni. To sprzed 30 lat. Mniej więcej tak. Bardzo proste. Zajebista sprawa.
Okej, na pewno. Obczaję. To wszystko, Michałku?
Tak jest. Wyszła nam taka mini futurka trochę. Pewnie będzie ze 45 minut.
Plus minus tam około 50 minut, ale wiesz, to też nie ma co sztucznie przeciągać tego materiału na siłę, żeby, nie wiem, dobijać do godziny. Postaramy się, być może na niedzielę przygotujemy coś dłuższego. Moi drodzy, bardzo, ale to bardzo chcieliśmy wam podziękować za te około 50 minut wspólnych razem z nami, czy to na Spotify'ku, czy to na Apple'u, czy to na YouTubie. Moje pytanie do was, na co wy najczęściej zwracacie uwagę w aparacie fotograficznym? Rzecz jasna, poza ceną smartfona, bo to też jest nieodłączny element wyboru danego telefonu komórkowego. Śmiało piszcie w komentarzach, jeżeli oglądacie nas i słuchacie na YouTubie. Tymczasem żegnamy się, dziękujemy Wam jeszcze raz serdecznie. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia i wieczoru. Pozdrawiamy.
Pa.
Ale żeś to zrobił. Genialny, genialny.
Spotify powinni wejść na YouTube'a i komentarz zostawić od razu.
Tak, ale kurde, fikoła zakręcił. No pięknie, pięknie.
Dobrze.